Kochani słuchacze, rozdział 5 Zimy Muminków jest tak długi, że z konieczności przeczytam tylko jego pierwszą część. Zima Muminków. Rozdział 5. Słońce z każdym dniem wznosiło się wyżej na niebie. W końcu wzeszło tak wysoko, że kilka ostrożnych promieni padało na dolinę. Był to ogromnie ważny dzień. Również i z tej przyczyny, że po południu pojawił się obcy przybysz. Był nim mały, chudy pies w naciągniętej na oczy dziurawej wełnianej czapce. Twierdził, że nazywa się Ink i że zapasy żywności w dalej położonych dolinach skończyły się już dawno. Od czasu, kiedy przyszła lodowa pani, jeszcze trudniej znaleźć coś do jedzenia. Jakiś zrozpaczony paszczak zjadł podobno własny zbiór chrząszczy, ale musiała to być plotka. Zjadł bowiem raczej zbiór swojego kolegi. W każdym razie liczne rzesze były w drodze do Doliny Muminków. Ktoś opowiadał, że w dolinie są owoce jarzębiny i piwnica pełna konfitur. Chociaż z tą piwnicą i z konfiturami to najpewniej tylko pogłoska. Mink usiadł na śniegu na swym chudym ogonie, a cały jego pysk sfałdował się od trosk. Żyjemy zupą rybną, powiedziała Too Tiki. Nigdy nie słyszałam o żadnej piwnicy z konfiturami. Muminek rzucił szybkie spojrzenie na okrągłą zaspę za szopą na drzewo. To tam, objaśniła mała Mi. Tam jest tyle konfitur, że aż się niedobrze robi. Na każdym słoiku jest data i wszystkie przykrywki obwiązane są czerwonym sznurkiem. To ja właściwie pilnuję rzeczy mojej rodziny, kiedy oni śpią, powiedział Muminek, czerwieniąc się. Naturalnie, bąknął Ink z rezygnacją. Muminek spojrzał na werandę, a następnie na sfałdowany pysk Inka. Lubisz konfitury? Spytał ze złością. Nie wiem, odparł Ink. Muminek westchnął. No dobrze, powiedział, ale pamiętaj, że zacznę od najstarszych słoików. W kilka godzin później przez most przeszła cała gromada drobiazgu, a jakaś zatroskana fifionka biegała tu i tam po ogrodzie i żaliła się. Jej rośliny doniczkowe pomarzły, jej żywność ktoś zjadł, a w drodze do Doliny Muminków spotkała jakąś bezczelną osobę, która powiedziała, że zima to nie żarty i że trzeba było sobie zawczasu wszystko przygotować. O zmroku dolinę wypełnił tłum, który zdążył już wydeptać ścieżki do piwnicy z konfiturami. Ci, którym pozostało trochę więcej sił w nogach, szli nad brzeg morza do kabiny i tam się osiedlali. Ale w grocie nikomu nie wolno było zamieszkać. Mała Mi tłumaczyła wszystkim, że nie można zakłócać spokoju Mimbli. Przed domem Muminków siedziała największa biedota i lamentowała. Muminek wyszedł przez klapę z lampą naftową w łapce i poświecił na nich. — Teraz musicie wejść tu na noc — powiedział. — Nie można być niczego pewnym, kiedy buka i nie wiadomo, kto jeszcze włóczy się po okolicy. — Za nic nie wejdę po sznurowej drabinie — oświadczyła jakaś staruszka z rodu Chomków. Więc Muminek zaczął kopać przejście do drzwi frontowych, skrobał i odgarniał śnieg, pracując bez wytchnienia. Wykopał długi, wąski tunel, ale kiedy nareszcie dotarł do ściany domu, nie było tam wcale drzwi, tylko zamarznięte okno. Musiałem zacząć kopać w złym miejscu, powiedział do siebie, ale gdybym spróbował wykopać nowy tunel, to mógłbym w ogóle minąć miejsce, gdzie stoi dom. Dlatego też najostrożniej jak umiał, wybił szybę i goście powłazili przez okno. Nie zbudźcie mojej rodziny, poprosił Muminek. Tu śpi mama, tam tatuś, a tam panna Migotka. Mój przodek śpi w piecu. Będziecie musieli pookręcać się w dywany, bo wszystko inne zostało wypożyczone. Goście ukłonili się śpiącej rodzinie. Potem grzecznie pozawijali się w dywany i obrusy, a najmniejsi usnęli w czapkach, pantoflach i tym podobnych rzeczach. Wielu miało katar, a niektórym było tęskno do domu. To okropne, myślał Muminek. Piwnica z konfiturami niedługo już będzie pusta. I co ja powiem, kiedy rodzina obudzi się na wiosnę? Obrazy wiszą krzywo i taki tłum w domu. Wygramolił się z powrotem przez tunel, żeby zobaczyć, czy nikogo nie zapomniano na dworze. Księżyc świecił niebiesko, a na śniegu siedział samotny Ink i wył. Z pyskiem zadartym prosto w górę wył jakąś długą, melancholijną pieśń. — Dlaczego nie idziesz spać? — spytał Mominek. Ink spojrzał na niego oczami, które w świetle księżyca zrobiły się zielone. Jedno jego ucho sterczało prosto w górę, podczas gdy drugie nasłuchiwało z boku. Cały pysk nasłuchiwał. Z bardzo daleka usłyszeli wycie wilków. Ink ponuro kiwnął głową i naciągnął czapce. — To moi wielcy, silni bracia — szepnął. — Gdybyś wiedział, jak ja tęsknię do nich. — A nie boisz się? — spytał Mominek. — Boję się — odrzekł Ink. — I to jest właśnie takie okropne. Potem ruszył wydeptaną ścieżką do kabiny, a Mominek przez tunel wrócił do salonu. Jakaś drobinka leśna przestraszyła się lustra i siedziała, szlochając w tramwaju z pianki morskiej. Poza tym panowała cisza. Jakie to kłopoty przytrafiają się niektórym, pomyślał Mominek. Może z tymi konfiturami nie jest aż tak źle. Mogę przecież zawsze schować jeden słoik na niedzielę. Ten z konfiturami truskawkowymi. Na razie. O wschodzie słońca dolinę obudziła czysta, przenikliwa gra na trąbie. Mi usiadła na posłaniu w grocie i zaczęła wybijać nogami takt. Toł Tiki nadstawiła uszu, a pies Ink, podkuliwszy ogon, wsunął się pod ławę. Przodek Muminka z irytacją trzaskał rusztem, a większość gości obudziła się. Muminek podbiegł do okna i przez tunel wydostał się na dwór. W bladym zimowym słońcu zbliżał się, zjeżdżając ze stoku, ogromny paszczak. Doł w lśniącą, mosiężną trąbę i wyglądało na to, że czuje się wyśmienicie. — Ten to zje dużo konfitur — pomyślał Mominek. — Ale co to on ma na nogach? Paszczak odłożył trąbę na dach drewutni i zdjął narty. — Macie tu doskonałe tereny — powiedział. — Czy jest może slalom? — Zaraz się dowiem — odrzekł Mominek. Wrócił do salonu i spytał, czy jest tu ktoś, kto się nazywa slalom? — Ja się nazywam Salome — szepła drobinka leśna, która przestraszyła się lustra. Mominek wyszedł do paszczaka i powiedział — prawie, ale nie zupełnie. Jest jedna, która nazywa się Salome. Ale paszczak rozglądał się po poletku, na którym tatuś Mominka uprawiał tytoń i nie słuchał. — To jest dobre miejsce na dom — powiedział. — Zbudujemy tu domek ze śniegu. — Może pan zamieszkać u mnie — powiedział Mominek z wahaniem. — Nie, dziękuję — odparł paszczak. — To niezdrowo. Za mało powietrza. Chcę świeżego powietrza, dużo świeżego powietrza. Nie traćmy czasu i zabierajmy się do roboty. Goście Muminka powoli wychodzili z domu. Stawali i przyglądali się. — Czy nie mógłby jeszcze czegoś zagrać? — spytała Salome. — Wszystko w swoim czasie — odpowiedział paszczak wesoło. — Teraz będziemy pracować. W chwilę później wszyscy goście zajęci byli budowaniem domku ze śniegu na tytoniowych grządkach tatusia Muminka. Paszczak natychmiast ku przerażeniu przyglądającego mu się zziębniętego drobiazgu leśnego zanurzył się kilka razy w rzece. Muminek pobiegł do kabiny tak szybko, jak tylko nogi mogły go zanieść. — To Tiki! — krzyczał. — Przyszedł tu jeden paszczak. Będzie mieszkał w domku ze śniegu. A teraz kąpię się w rzece. — Oj, to ten rodzaj paszczaka! — oznajmiła To Tiki z powagą. — No, to już możemy pożegnać się ze spokojem. Odłożyła wędkę i poszła z Muminkiem. Po drodze spotkała małą Mi. Była ogromnie podniecona. — Widzieliście, co on ma na nogach? — krzyczała. — To się nazywa narty! Zaraz będę miała zupełnie takie same. Dom paszczaka powoli nabierał kształtów. Goście harowali jak mogli, rzucając tęskne spojrzenia w stronę piwnicy z konfiturami. Paszczak tymczasem gimnastykował się nad rzeką. Czy to nie wspaniała rzecz? Mróz? Powiedział. Nigdy nie jestem w tak dobrej formie jak w zimie. A wy nie wykąpiecie się przed śniadaniem? Muminek przyglądał się koszulce paszczaka, czarnej, z cytrynowo-żółtą, zygzakowatym wzorem. Zastanawiał się stroskany, dlaczego paszczak nie wydaje mu się sympatyczny. Przecież wciąż tęsknił i tęsknił za kimś, kto nie byłby taki tajemniczy i daleki, lecz wesoły i rzeczywisty, właśnie taki jak paszczak. Teraz zaś czuł się bardziej obco wobec paszczaka niż wobec gniewnego i niezrozumiałego stworzenia spod szafki. Spojrzał bezradnie na Tootiki. Z uniesionymi brwiami i wysuniętą dolną wargą przyglądała się swojej wełnianej rękawiczce. Muminek zrozumiał, że jej także paszczak się nie podoba. Z uprzejmością wynikającą z nieczystego sumienia zwrócił się do paszczaka. — To musi być wspaniałe tak lubić zimną wodę. — To najlepsze, co znam! — odparł paszczak rozpromieniony. — Odpędza wszelkie niepotrzebne myśli i fantazje. Wierzcie mi, nie ma nic niebezpieczniejszego od ciągłego przesiadywania w domu.
— Hy?
— powiedział Muminek. — Tak, od tego przychodzą tylko do głowy różne pomysły. — O której ja dacie śniadanie? — Kiedy nałowię ryb — odpowiedziała Tootiki z przekorą. — Nie jadam ryb — stwierdził paszczak — tylko jarzyny i jagody. — A może konfitury z żurawin? — spytał Muminek z nadzieją. Duży, gliniany garnek z przecierem żurawinowym był jedyną rzeczą, która nie miała powodzenia. Ale paszczak odpowiedział — nie, najchętniej truskawki. Po śniadaniu paszczak przypiął narty i wszedł na najwyższy z pobliskich pagórków, na ten, w którego zboczu znajdowała się grota. Na dole przed pagórkiem stali wszyscy goście i przyglądali się trochę niepewni, co o tym sądzić. Tupali łapkami w śniegu i coraz to wycierali nosy, gdyż dzień był bardzo mroźny. Naraz ukazał się paszczak zjeżdżający na nartach. Był to widok przeraźliwy. Na samym środku pagórka skręcił w bok, cały w chmurze iskrzącego się śnieżnego pyłu i pojechał w inną stronę. Potem zakrzyknął ze swadą i znowu skręcił. Jechał za kosami, raz tu, raz tam, a jego czarno-żółta koszulka drażniła oczy do łez. Więc Muminek zmrużył oczy i pomyślał, jaki każdy jest inny. Mała Mi stała na szczycie pagórka, krzycząc z radości i podziwu. Rozbiła babeczkę i przywiązała sobie do bucików dwie klepki. Teraz ja zjeżdżam, zawołała i bez wahania śmignęła z pagórka w dół. Muminek spojrzał na pagórek jednym okiem i doszedł do wniosku, że Mi da sobie radę. Na jej małej, złej twarzy malowała się pewność. Nogi trzymała sztywno jak kołki. Muminek poczuł się nagle ogromnie dumny. Mała Mi jechała z całą świadomością wielkiego ryzyka. Minęła w przerażającej bliskości jakąś sosnę, zachwiała się, złapała równowagę i już była na dole. Siedziała w śniegu, śmiejąc się na całe gardło. — Ona należy do moich najdawniejszych przyjaciół — wyjaśnił Filofionce. — Wierzę ci — odparła Filofionka kwaśno. — Kiedy w tym domu pija się kawę? Naprzeciw nich szedł paszczak, zdjął narty, a z jego pyska biło ciepło i życzliwość. — Teraz nauczymy Muminka jeździć na nartach — powiedział. — Nie mam ochoty. Dziękuję — mruknął Muminek i cofnął się trochę. Rozejrzał się za Tootiki, ale Tootiki już nie było. Może poszła nałowić ryb na nową zupę. — Tylko nie trzeba się bać — powiedział paszczak zachęcająco i przypiął narty do łapek Muminka. — Ale ja nie chcę — zaczął Muminek żałośnie. Mała Mi przyglądała mu się z wysoko podniesionymi brwiami. — No dobrze — powiedział Muminek ponuro — ale nie z dużego pagórka. — Oczywiście, tylko z tego stoku do mostu — zgodził się paszczak. — Zegnij kolana, pochyl się do przodu, uważaj, żeby narty się nie rozjeżdżały. Górna część łowia wyprostowana, ramiona przyciśnięte do ciała. — Będziesz pamiętał, co powiedziałem? — Nie — odrzekł Muminek. Ktoś pchnął go w plecy. Muminek zacisnął oczy i zaczęła się jazda. — To znaczy... Najpierw rozjechały się narty, tak szeroko jak tylko mogły. Potem wjechały na siebie i splątały się z kijami. Aż w końcu w środku tego wszystkiego leżał Muminek, a leżał w bardzo dziwnej pozycji. Goście trochę się ożywili. Trzeba być cierpliwym, tłumaczył Paszczak. Wstawaj, mały przyjacielu, robimy powtórkę. Nogi mi się trzęsą, wyszeptał Muminek. To było chyba jeszcze gorsze niż samotność w zimie. Nawet słońce, za którym tak okropnie tęsknił, świeciło prosto w dolinę i widziało jego klęskę. Tym razem most w szalonym pędzie wjeżdżał pod górkę. Muminek, aby utrzymać równowagę, uniósł w powietrze jedną nogę. Druga noga jechała sama i w sobie tylko znanym kierunku. Goście wiwatowali, jakby doszli do przekonania, że życie znów zaczyna być zabawne. Nie było już teraz żadnego w dół czy w górę. Był tylko śnieg, nieszczęście i katastrofa. Aż w końcu, z ogonkiem umoczonym w zimnej wodzie, Muminek zawisł na krzakach wierzby tuż nad brzegiem rzeki, a cały świat wypełniły narty, kije do nart i nowe, niebezpieczne możliwości. Nie wolno tracić odwagi, powiedział Paszczak przyjaźnie. Jeszcze raz. Ale Muminek nie zjechał już więcej, ponieważ stracił odwagę. Stracił ją naprawdę. Lecz w długi czas po owych wydarzeniach często śnił mu się ów trzeci triumfalny zjazd. Wjeżdża na most pięknym skrętem i z uśmiechem odwraca się do wszystkich, a oni krzyczą z podziwu. No, ale oczywiście tak się nie stało. Zamiast tego Muminek powiedział: idę do domu. Zjeżdżajcie sobie ile chcecie, ale ja idę do domu. Nie patrząc na nikogo, wszedł do tunelu, a potem do salonu i zaszył się w swoim kącie pod fotelem na biegunach. I tu dobiegały radosne pohukiwania Paszczaka. Muminek wetknął głowę do kaflowego pieca i szepnął: ja też go nie lubię. Przodek poprószył nieco sadzą, być może, aby okazać mu przez to swoją sympatię. Muminek więc spokojnie zabrał się do rysowania. Kawałkiem węgla na tylnej stronie oparcia kanapy narysował Paszczaka wbitego głową w śnieżną zaspę. A na ruszcie w piecu postawił duży słój konfitur truskawkowych. Przez następny tydzień Tootiki siedziała uparcie pod lodem i łowiła ryby. Obok niej, pod zielonym sufitem, ustawił się długi szereg gości. Również łowili ryby. Byli to ci z gości, którzy nie przepadali za Paszczakiem. W domu Muminków powoli skupiały się te osoby, którym nie zależało na demonstracjach, które nie miały na nie sił lub odwagi. Co dzień wczesnym rankiem Paszczak wtykał głowę przez rozbitą szybę i oświetlał ich pochodnią. Lubił pochodnie i ogniska obozowe. Kto tego nie lubi? Lecz zawsze wyskakiwał z nimi nie w porę. Goście zaś nadzwyczaj cenili sobie długie, trochę przebałaganione popołudnia, chwile, kiedy powoli robi się dzień, a oni opowiadali sobie, co im się śniło i słuchali odgłosów z kuchni, gdzie Muminek przyrządzał kawę. Wszystko to psuł Paszczak. Zaczynał zwykle od stwierdzenia, że powietrze w mieszkaniu jest zbyt ciężkie i duszne i rozwodził się, jak to chłodno i przyjemnie jest na dworze. Następnie zaś nastrojony niezmiernie towarzysko rozprawiał o możliwościach wykorzystania nowego dnia. Faktem jest, że robił wszystko, co mógł, aby uprzyjemnić im czas i nigdy się nie obrażał, kiedy nie chcieli się bawić. Klepał ich lekko w plecy i mówił: dobra, dobra, powoli przekonacie się, że mam rację. Jedyną osobą, która wszędzie towarzyszyła Paszczakowi, była mała Mi. Chętnie i szczodrze uczył ją wszystkiego, co tylko wiedział o jeździe na nartach i aż promieniał z radości, widząc jej szybkie postępy. Panieneczko, mówił, panieneczka musiała urodzić się na nartach. Niedługo panieneczka mnie pobije. Właśnie o to chodzi, szczerze wyznała Mi. Lecz kiedy nauczyła się już wszystkiego, co było jej potrzebne, znikła gdzieś i jeździła po sobie tylko znanych pagórkach, o których nikt poza nią nie wiedział, a na Paszczaka nie zwracała już uwagi. Jak się działo, tak się działo. W każdym razie coraz to więcej i więcej osób schodziło cichaczem pod lód, aby łowić ryby, aż w końcu tylko samotna, czarno-żółta koszulka Paszczaka świeciła na pagórku. Gościom nie podobało się, że próbowano ich wciągnąć w coś nowego i kłopotliwego. Lubili siedzieć i gawędzić o dawnych czasach sprzed nadejścia lodowej pani, kiedy mieli jeszcze zapasy jedzenia. Opowiadali sobie nawzajem, jak mają umeblowane domy i z kim są spokrewnieni, z kim otrzymują kontakty towarzyskie i jakie to było okropne, kiedy przyszedł ten wielki mróz i wszystko się zmieniło. Przesuwali się bliżej żelaznego piecyka, słuchając opowiadań innych, aż wreszcie i na nich przychodziła kolej. Muminek widział, że Paszczak był coraz bardziej osamotniony. Muszę go stąd wyprawić, nim sam to zauważy, pomyślał Muminek, i nim wszystkie konfitury się skończą. Ale niełatwo było znaleźć pretekst, który byłby równie wiarygodny jak taktowny. Paszczak zjeżdżał czasem na nartach nad brzeg morza i usiłował wybawić z kabiny psa Inka. Ale Ink nie okazywał zainteresowania ani psim zaprzęgiem, ani zjazdami. Po całych nocach przesiadywał na dworze, wyjąc do księżyca, w dzień zaś był zmęczony i spał. W końcu Paszczak odstawił kije i powiedział błagalnie: zrozum, ja tak okropnie lubię psy. Zawsze myślałem, że kiedyś będę miał własnego psa, który mnie także będzie lubił. Dlaczego nie chcesz je ze mną bawić? Nie wiem, bąknął Ink i poczerwieniał. Następnie czym prędzej czmychnął do kabiny, aby dalej śnić o wilkach. Z wilkami chciałby się bawić. Byłoby dla niego bezgranicznym szczęściem móc uganiać się z wilkami, towarzyszyć im wszędzie, robić co one i spełniać wszelkie ich życzenia. Powoli zmieniałby się i byłby równie dziki i wolny jak one. Co noc, kiedy światło księżyca iskrzyło się w lodowych kwiatach na szybie, Ink budził się, siadał i nasłuchiwał. I co noc wkładał na uszy swoją wełnianą czapkę i wychodził na dwór. Szedł zawsze tą samą drogą, na skos brzegiem morza i przez pagórek do lasu. Docierał aż tam, gdzie las się przerzedzał i skąd było widać góry samotne. Siedział na śniegu i czekał, póki nie usłyszał wycia wilków. Czasem były bardzo daleko, czasem bliżej, ale wyły niemal każdej nocy. A Ink za każdym razem, kiedy je usłyszał, zadzierał pysk i odpowiadał. Nad ranem chyłkiem wracał do domu, wchodził do szafy w kabinie, żeby się wyspać. To Tiki popatrzyła kiedyś na niego i powiedziała: w ten sposób nigdy o nich nie zapomnisz. Nie chcę o nich zapomnieć, odrzekł Ink, i dlatego właśnie tam chodzę. Dziwna rzecz, ale najbardziej nieśmiała ze wszystkich drobinka leśna, Salome, naprawdę lubiła Paszczaka. Wciąż miała nadzieję, że kiedyś jeszcze posłyszy go grającego na trąbie. Niestety, Paszczak był tak duży i zawsze mu się śpieszyło, że nigdy nie zwrócił na nią uwagi. A szybko, jak szybko by nie biegła, zawsze już zdążył odjechać na swoich nartach, a gdy w końcu usłyszała muzykę, muzyka zaraz milkła, a Paszczak zajmował się czymś innym. Salome usiłowała kilkakrotnie wytłumaczyć mu, jak bardzo go podziwia. Lecz aby osiągnąć swój cel, była zbyt nieśmiała i zbyt wiele czasu poświęcała na zawiłe występy, a Paszczak nigdy nie był dobrym słuchaczem. Tak więc nie zostało powiedziane nic, co miałoby jakiekolwiek znaczenie.